Środku tygodnia, 7 minut po godzinie 14, przechodzi czas na debatę samorządową, a ze mną w studiu jest dzisiaj starosta strzelecki, pan Józef Swaczyna. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, Zbigniew Bachry. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Dzisiaj już państwo mogą się zorientować, że zaczynamy rozmawiać, debatować na temat inwestycji drogowych, a ten temat wybrałam świadomie, ponieważ rozmawiając z wieloma samorządowcami, z osobami odpowiedzialnymi za porządek na terenie gmin i powiatów, zaskoczeniem było dla mnie bardzo dużym, że oni mówią, no co, no ogłosiliśmy przetarg, chcieliśmy wyremontować chodnik, chcieliśmy wyremontować ulicę, mieliśmy taki plan, no chcemy, żeby wszystko było ładnie, zgrabnie i pięknie dla naszych mieszkańców i nagle jest problem. Chciałabym, żeby zaczął pan starosta Strzelecki z perspektywy powiatu strzeleckiego. Czy to jest faktycznie problem, że te przetargi są ogłaszane, nikt się nie zgłasza albo zgłasza się jedna osoba? Jak to wygląda na terenie powiatu strzeleckiego?
To znaczy, patrząc na ten temat, to się nasilił zasadniczo w drugim półroczu, bo do pierwszego półrocza mniej więcej te przetargi wszystkie wypalały, nawet się troszeczkę zarabiało, patrząc, kiedy przetargi były rozstrzygane w styczniu i w lutym, to żeśmy mieli chyba takie duże przetargi na Schetynówki, to żeśmy tam zarobili trochę pieniążków, ale kiedy, jak wiecie, weszła ustawa o najniższym wynagrodzeniu 2013 zł na godzinę i tam te warunki musiały być, no to wtedy automatycznie podniosły się ceny za te usługi. A dzisiaj sobie z perspektywy czasu możemy powiedzieć również, że kiedy jest ten boom inwestycyjny również na drogach, patrząc na komasację pieniędzy europejskich, które zaczynają po takiej stagnacji dwuletniej w tej chwili spływać i robi się wiele rzeczy, tak jak mówię, pieniądze europejskie i Schetynówki, no to się okazuje, że na Opolszczyźnie nie ma specjalnie firm, które by stały w kolejce, żeby startowały do przetargów, a jak wiadomo, jak jest jeden albo dwóch kontrahentów, no to ceny idą wtedy do góry. A też jest taki temat, że mówią, a ja sam startuję, to na odczepnego dam kilkaset tysięcy więcej, może samorząd dołoży i będziemy. Takżeśmy mieli kilka takich przetargów. Mieliśmy też takie przetargi, gdzie firma w ostatniej chwili się wycofała, startowała, dostała zwiększone nasze dofinansowanie, bo to jest taki pieniądz z rezerwy ministra budownictwa, 50/50. No i znowu będziemy powtarzać ten przetarg na jesień. Być może, że wtedy nam się to uda zrealizować.
Ja w takim myśleniu, słuchając tych wszystkich komentarzy różnych samorządowców, pomyślałam sobie tak, no to skoro ktoś na przykład może nie mieć pracy albo zastanawia się nad zmianą pracy, ma umiejętności, to może byłoby najprościej się przekwalifikować, założyć swoją firmę budowlaną, zatrudnić ludzi, ale wydaje mi się, że to spojrzenie optymistyczne dość może nie zadziałać w tym kierunku. Jak pan patrzy na ten problem braku zgłoszeń w przetargach? Czy to też widać w Opolu?
Widać to w Opolu, może nie taką skalę, jak pan starosta tutaj wspomina, bo raczej tę jedną czy dwie oferty to raczej nam jeszcze póki co wykonawcy składają. Natomiast no, sytuacja...
Ale te oferty, przepraszam, że przerwę, te oferty też są wyższe niż...
Tak, to znaczy jest z pewnego rodzaju specyfika. Na początku roku wszyscy wykonawcy starają się zapewnić sobie jakby robotę i w ten czas te roboty są wygrywane po cenach. No, wykonawca niewiele na tym zarabia, ale to jest na przetrwanie, niewielki zysk. Natomiast mniej więcej od czerwca te przetargi idą do góry, bo w tym momencie, gdy on ma już ten portfel jakby utrzymania swojej firmy zapewniony, to w ten czas stara się jak najwięcej zarobić na takich inwestycjach. I to niestety jest konsekwencja późnego ogłaszania przetargów. My również staramy się robić to w miarę w pierwszym półroczu do czerwca. Później to już są, tak jak pan starosta wspomniał, ewentualne oszczędności, które się pojawiają i te pieniądze są przeznaczone. A z tego, co rozmawiam z wykonawcami, to oni by każdy przetarg startowali, tylko niestety nie ma ludzi do pracy. Nie ma wykwalifikowanej siły roboczej i z całą świadomością można to powiedzieć, że nasz system kształcenia nie jest dostosowany do potrzeb rynkowych.
A co to znaczy? Jaki to musiałby być system kształcenia? Bo teraz wprowadzana reforma zakłada pojawienie się szkoły branżowej, zakłada też dowartościowanie osób, które zdobywają zawód od razu po tej szkole podstawowej, po tym wykształceniu podstawowym, ale pytanie jest, w jaki sposób młodym ludziom pokazać właśnie, że praca jest?
Znaczy, powiem tak, dobry robotnik budowlany w tej chwili więcej zarobi niż pracownik po studiach, nie wiem, po jakimś humanistycznym, które niestety nie mają za bardzo zbycia w terenie, to znaczy nie jest duże zapotrzebowanie. Natomiast ja znam bardzo dużo przypadków takich, że robotnik na budowie zarobi na przykład 1,5 razy więcej niż pracownik umysłowy w biurze. I niestety taka prawidłowość jest i w związku z tym powinien być położony nacisk, powiedzmy jak to wygląda w Austrii, gdzie jednak tego młodego człowieka od początku się w jakiś sposób pilotażuje, czy pilnuje, czy dopilnowuje i widzimy, że na rynku za ileś lat będą potrzeby na przykład w drogownictwie, czy w budownictwie. Bez tego tych młodych ludzi należałoby w tym kierunku jakby kształcić i kierować na ten kierunek.
Mhm. Panowie mają doświadczenie w tej pracy budowlanej, nie tylko tej zarządzającej pracy, ale w tej pracy też praktycznej. No i ja bym od razu chciała zapytać, skoro tak rozmawiamy na temat tego dostosowania szkolnictwa do aktualnych warunków pracy albo do wymagań rynku pracy, no to co to znaczy ten dobry robotnik budowlany? Jakie on musi mieć cechy? Kto to jest taki?
Proszę panią, kiedyś, kiedy młody człowiek opuszczał szkołę podstawową i szedł do zasadniczej szkoły, były takie szkoły budowlane. One w województwie, było ich kilka. Były klasy tak zwane budowlane. On miał 2-3 dni nauki teoretycznej i później pracował 2-3 dni na budowie i w owych czasach tak to było. Miał również instruktora swojego i te proste murarskie sprawy, czy zbrojarskie, czy dekarskie, to ci młodzi ludzie zaczęli już się uczyć. Kiedy on miał 18 lat i kończył zawodówkę, czy 17, to już był zawodnik, który potrafił wszystkie te murarskie zawody typu murarz, murować mury, czy tynkarz i tak dalej, on to już potrafił robić. Dzisiaj, mówiąc szczerze, to też jest troszeczkę inne budowanie. Dzisiaj praktycznie z cegły tego to się już buduje bardzo mało, albo się buduje na mokro, z płyt i tak dalej, które są w powszechnym użyciu, już to są zupełnie inne technologie, to 30-40 lat do tyłu to już jest przepaść. Ale mimo to dzisiaj trudno zdobyć normalnych murarzy, bo ja się nie przypominam, żeby w których szkołach zawodowych były klasy murarskie. To się tak, on idzie bezpośrednio po szkole zawodowej do jakiejś firmy i tam ten majster zasadniczo się wychowuje tego swojego zawodnika, żeby mu... Ja nie chcę ujmować tym młodym ludziom, ale nie wiem, czy ten człowiek, który kończy zawodówkę, czy on potrafi odczytać rysunek, czy on potrafi pewne rzeczy sobie zrobić, obliczenia. Dzisiaj sami wiemy, że trudno dostać dobrego fachowca, na przykład ktoś buduje dom, żeby zrobić schody łamane i tak dalej, i tak dalej. To już jest zupełnie, jak tak się rozmawia, czy ktoś, no ja też rozmawiam, który jest boom inwestycyjny. Dzisiaj dobrego płytkarza złapać, to jest naprawdę problem. Ale myśmy też te zawody jakbyśmy defraudowali przez całe lata, bo to ten najgorszy to już na budowie robi, nie? No to tam jeszcze elektryk na budowie, no to już było tak troszeczkę taki mały panie w tej hierarchii budowlanej wyżej, a ci reszta to chłopcy, a wy w błocie tam pracujecie i tak dalej. To, ale to byli normalnie fachowcy, którzy potrafili bardzo, bardzo dużo i musiał wykształcony w owych czasach inżynier czy majster mocno się z nimi gimnastykować, żeby im dorównać ich również fachowością. Dzisiaj to zasadniczo są tylko ludzie do roboty, tak przypuszczam.
Znaczy jest sytuacja taka, że jeżeli mówimy, tutaj wracamy do branży budownictwa drogowego, że generalnie drogownictwa jako zawodu takiego drogownik, tak. Nie wiem, nie kojarzę, żeby tutaj gdzieś w okolicy jakiś technikum czy zawodówka kształciło.
Brukarz, bracie, dzisiaj.
Brukarz tak również nie słyszałem. To są ludzie, którzy z reguły sami się uczą zawodu. Mają czasami braki, jeżeli chodzi o wiadomości takie podstawowe i tutaj jakby to kuleje. To, co kiedyś było polską potęgą, czyli ten wykształcony robotnik, który naprawdę, no do dzisiaj, nawet na zachód jak jadą, to są osoby już kilkudziesięcioletnie, one bez problemu tam znajdują pracę, bo oni są wykształceni w innym systemie. Gdyby to się udało przywrócić, no to na pewno by się ta sytuacja poprawiła. Druga sprawa, pan starosta wspomniał o czytaniu rysunków. Ja mam do czynienia z naborami nawet do mnie i inżynierowie nie potrafią czytać rysunków. Potrafią na mapie znaleźć przewodów instalacji kanalizacyjnych, różnego rodzaju urządzeń, więc generalnie ta jakość nauczania u nas spadła, a można to niestety ale winić też ograniczaniem ilości godzin pracy, czy uczenia się studentów. Pamiętam swoich czasów, miałem 36-40 godzin tygodniowo. Wiem, że obecnymi czasy jest to około 20 paru godzin, więc gdzieś ta jakość jest gubiona.
Przerzuca się na pewno dużą odpowiedzialność na studenta, a nie kontrolować kontroluje się jego jakości tej jego pracy. Być może to w ten sposób wygląda. Ale zastanawiając się jeszcze nad tym tematem inwestycji drogowych i braku kadry, to myślę sobie tak, no to co, można ukierunkowywać młodych ludzi w stronę właśnie tej pracy fizycznej, która jest niezwykle wartościowa i będzie potrzebna jeszcze? Czy ten boom budowlany, o którym teraz rozmawiamy, on trwa tylko kilka miesięcy w ciągu roku, a potem jest, nie ma takiego zapotrzebowania?
Ja myślę, że ten boom budowlany tam zawsze te około 9 miesięcy trwa. I dzisiaj widzimy, patrząc na duże roboty drogowe, to też musi być fachowiec, który pracuje na przykład na drogach. Teraz jadę do radia i na 94 jest remontowana jest droga 94. To tam jest, zasadniczo tam są tylko komputery, wszystko i tak dalej, i tak dalej. Tam już dzisiaj nie ma tych tradycyjnych pokręteł w rozcielaczu i tak dalej. To wszystko dzisiaj muszą być naprawdę wysoko kwalifikowani ludzie. Prawdopodobnie to są inżynierowie elektronicy, albo nie, albo przyuczeni, bo to naprawdę przy tych dzisiejszych technologiach to jest zupełnie inna, to jest przepaść. Ale ja dzisiaj w moim starostwie mam typowych drogowców już, ale bo oni pracują 10-15 lat, ale nowego na rybku jako takiego nie ma. Nie, ja nie wiem, czy ta technikum, tak zwana kanadyjka, te drogowe, czy ona jeszcze jest, istnieje w Opolu, czy ona wypuszcza kandydatów, czy nie. To samo jeśli chodzi o geodetów. Geodetów, dzisiaj nabór, jeśli chodzi o geodetów, no to najczęściej są ludzie, którzy przychodzą do tych prac geodezyjnych, bym powiedział papierkowych, umie w geodezji, ale nie są to stricte geodeci. To nie są stricte geodeci. Oni tam są, oni się nauczą po jakimś czasie, gryzą te papierki, ale geodetów brakuje i też nie wiem, gdzie oni są. Ja nie wiem, gdzie są inżynierowie budowlani, oczywiście.
Oni, mnie się wydaje, że właśnie oni są w dużych miastach. Że oni
znaczy nie, nie do końca. Część zostaje w dużych miastach, ale gro tych inżynierów niestety ucieka nam za granicę.
Oczywiście.
Jeżeli na zachodzie inżynier budowlany zarobi około 5-6 tysięcy euro i to jest taki mniej więcej standard wynagrodzenia, to gdzie, szanowni państwo, rzędu, nie wiem, 4 tysięcy brutto, które ja mogę zaproponować u siebie, to jest żadne porównanie, więc w tym momencie, no, zawsze traktuję, że takie państwowe posady to z reguły jest na odpoczęcie, jak ja to nazywam, czyli pracownicy przychodzą, którzy po świecie się troszeczkę
wyuczy się
tak, dokładnie, liźnie trochę innego życia, że tak powiem, czyli takiego z drugiej strony i potem przemysł nam odbiera tych pracowników.
Mają gotowców. My tak. Przygotowujemy gotowców.
Oni dostają kogoś, kto już jest okrzesany, że tak powiem, który przeszedł tą pierwszą szkołę. Oni po budowach też u nas chodzą, więc widzą, jak to wygląda,
Znają
z drugiej strony. Tak, więc jest wyciąganie takich pracowników. A z drugiej strony, no tak jak powiedziałem, nawet łącznie z tym, że rozmawiałem z jednym z naszych wykonawców, on mówi, no proszę pana, nawet Ukraińców już nie ma.
Bo Ukraińcy też, odpływ jest Ukraińców, czy nie ma napływu?
Ciężko jest powiedzieć. Wydaje mi się, że chyba otwarcie granic na zachód spowodowało, że ci, którzy już u nas troszeczkę dłużej byli i jakby ten nasz rynek poznali, postanowili poszukać szczęścia trochę dalej. Natomiast ci, którzy teraz się pojawiają, no to są mniejsze, mają doświadczenie. Jednak to doświadczenie na budowach jest taką cechą, która jest najbardziej pożądana. Doświadczony pracownik to jest czasami na wagę złota, bo on na tym poziomie podstawowym potrafi niektóre błędy wyłapać i potem nie ma tych problemów.
Mhm. To też jest ciekawe dla mnie pod tym względem, że przecież te inwestycje drogowe jednak się toczą. Ile inwestycji drogowych od początku roku 2017 było na terenie powiatu strzeleckiego? Może niekoniecznie ważna jest ilość, ale chodzi mi o pokazanie, jak to wygląda na przestrzeni roku.
23 obiekty są albo budowane od nowa, typu chodnik albo modernizacja dróg, albo wykonana dokumentacja, tak. Te 23 obiekty musimy przerobić w tym roku i tak jak powiedziałem, jak tu też potwierdził dyrektor, od miesiąca czerwca zaczynają się jakby takie problemy. Zaczynają się problemy ze znalezieniem wykonawcy i tak dalej, bo oni też znają rynek, wiedzą również, że patrząc na to, że podwyższają cenę, to oni, że samorządy to są stabilni płatnik w terminie i tak dalej, no to oni teraz wiedzą, A patrząc na budżety, nasze są otwarte, tam nic nie ukryjemy, doskonale wiedzą. Także mamy z tym problemy i może się tak zdarzyć, że do końca roku pewne zadania nie będą wykonane.
I co się wtedy dzieje?
No wtedy się dzieje, ja się nie wyobrażam, żeby pierwszy raz coś się tak stało, a to jest pierwszy raz w samorządzie, a my prowadzimy taką politykę wspólną ze samorządami gminnymi, że robimy wiele robót 50 na 50. Szczególnie chodniki, to już robimy od 15 chyba lat. No i tu jest kilka takich obiektów, gdzie jak nie zdążą, no to będziemy gminą zwracać te pieniądze z powrotem, bo musimy coś z tym fantem zrobić. Ale no tak to jest. I jeszcze się obawiam, że na przyszły rok będzie jeszcze gorzej. Jest to rok wyborczy.
Najgorszy jest możliwy.
Tak. I jeszcze będzie kolejna kumulacja pieniędzy europejskich. Nie? I to jest to. I dzisiaj samorządy pójdą we wszystkie strony, żeby to robić. No a wykonawcy mówią, jak oni idą, nie, no to my też
możemy sobie wybierać.
Będziemy sobie wybierać i oni będą takie kąski, tak jak powiedziałem, duże, większe wybierać, a te małe, po ile sam tysięcy złotych setek, to już mogą być trudności.
A czy w Opolu są jakieś inwestycje, plany jakieś zagrożone?
Na dzień dzisiejszy raczej nie. W tej chwili mamy dwa nowe zadania, które nam weszły z tytułu właśnie oszczędności i nie tylko przesunięcia niektórych rzeczy, jeżeli chodzi o przetarg, na przykład na Piastowską. Trochę nam się w czasie odwlókł z uwagi na to, że musieliśmy go skontrolować. Musiał być skontrolowany, więc jesteśmy po kontroli, jest ogłoszony. Na pewno w tej chwili będziemy mieć ulicę Partyzancką, która będzie w najbliższym czasie ruszał przetarg. To jest jakby alternatywa na czas budowy obwodnicy Piastowskiej dla Zbożowej. I Pruszkowska, którą chcemy też właśnie podzielić na etapy i próbować jeszcze w tym roku znaleźć jakby wykonawcę do ich realizacji. Generalnie, no pan starosta to jest 20 paru, u mnie to jest troszeczkę więcej tych inwestycji. Pan prezydent Wiśniewski duży nakład na tą, czy nacisk na tą infrastrukturę drogową położył, co niestety też i widać w postaci korków, które w Opolu są, za co mieszkańców przepraszam, ale no niestety bez zamknięcia czasami ruchu niektórych prac nie jesteśmy w stanie wykonać. Na pewno kulminacja tych wszystkich prac będzie początkiem przyszłego roku i w ten czas ta przejezdność będzie jakby uzyskana, już nie powinno być problemów. Natomiast no, zobaczymy. W tej chwili dla nas najważniejszymi rzeczami, które są, to jest przetarg i wyłonienie wykonawcy na obwodnicę Piastowską. To chyba będzie największy przetarg w tej chwili w województwie, jeżeli chodzi o wartość. I końcem roku przetarg, który będzie ogłoszony na ulicę, na przebudowę węzła wschodniego przy Dworcu Wschodnim. To jest też ponad 100 milionów złotych, więc dwa duże przetargi. Też ścigamy się z czasem, żeby ogłosić te przetargi, wyłonić wykonawcę, zanim Generalna Dyrekcja ogłosi swoje duże przetargi. W ten czas będzie już troszeczkę gorzej.
Tak jest.
No właśnie, bo ta Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ona robi swoje zadania i może się zdarzać też tak, że ona podbiera tych wykonawców, czy to nie jest taki?
Tych dużych na pewno podbiera.
Nie możemy mówić o podbieraniu, po prostu Generalna Dyrekcja ma swoje standardy, więc bardzo wysokie standardy, więc jak będzie pani miała na przykład 2 albo 3 przetargi w jednym czasie, różnie może być, czy wystartują u mnie, czy wystartują generalnie, ale generalnie będzie ciężko już tego wykonawcę znaleźć. My się staramy, żebyśmy zdążyli z przetargami właśnie przed otwarciem, po to właśnie, że w ten czas wykonawca podejdzie do nas być może z ciut niższą ceną, po to, żeby sobie ten portfel zamówień już zapewnić na przykład na 2 albo 3 lata i próbować w ten czas w Generalnej na przykład z większymi pieniędzmi.
Mm-hmm. Proszę Państwa, do tego tematu wrócimy po krótkiej przerwie, ale dzisiaj rozmawiamy na temat inwestycji drogowych, ich braku albo ich szybkości wykonania. Do tego tematu jeszcze wracamy.